PRL-owska i współczesna cenzura w Polsce to temat naszych dzisiejszych wieczornych rozmów niedokończonych. Gośćmi programu są pan Tomasz Strzyżewski, człowiek, który pokazał światu niszczycielski charakter cenzury PRL-u, wywożąc potajemnie w roku 1977 roku tajne zapisy za granicę i publikując je. Oraz jest z nami pan Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 70. działacz opozycyjny. Serdecznie witamy panów w tej części naszego spotkania. Zapewne słuchacze wiedzą, iż rozmawialiśmy już na ten temat po godzinie 18.15 w Radiu Maryja. Ten program był również transmitowany o 18.15 w radiu, w telewizji Trwam. Ten program był również transmitowany w Radiu Maryja. Osoba, można powiedzieć, nietuzinkowa, która zdobyła się na to, aby z Polski wywieźć plik akt i dokumentów mówiących, świadczących o tym całym systemie i aparacie zniewolania Polaków, jakim była cenzura w latach PRL-u, mimo że osoby dokonujące takich aktów wcale cenzurami się nie nazywali. Panie Tomaszu, zwracam się z prośbą tutaj do pana Tomasza Strzyżewskiego. Jak to było właśnie, że trafił pan, raz jeszcze przypomnijmy naszym słuchaczom w tej części spotkania, do tego, no, w ten cały, w te całe struktury aparatu cenzorskiego?
No, o tym urzędzie, który nosił nazwę Główny Urząd Kontroli Pracy, Publikacji i Widowisk, nigdy wcześniej, zanim dowiedziałem się tuż przed pójściem na pierwszą rozmowę wstępną z dyrektorem tego urzędu, Nie wiedziałem o jego istnieniu, tak zresztą jak podobnie jak większość zwykłych ludzi, tak, do których ja się zaliczałem, żyjących wówczas w Polsce, nie wiedziało. Urząd ten był nieznany szerszej opinii publicznej, poza oczywiście środowiskami, które współpracowały z tym urzędem, mianowicie środowiskami dziennikarskimi, artystycznymi, naukowymi. Gdy w 1975 roku wróciłem do Polski z 2,5-miesięcznego pobytu w celach zarobkowych w Szwecji, znalazłem się bez pracy, ponieważ przed wyjazdem na te właśnie tak zwane saksy rozwiązałem umowę o pracę w przedsiębiorstwie wodociągowym w Krakowie, w którym byłem zatrudniony jako ekonomista. Gdy wróciłem do Polski, nie miałem więc pracy i gorączkowo zacząłem poszukiwać jej. Tym bardziej, że wróciłem bez grosza przez duszy. Niefortunnie przebiegł ten mój pobyt w Szwecji i po prostu wróciłem bez grosza. Znalazłem się w sytuacji o tyle fatalnej, że w tym czasie, akurat gdy wróciłem, trwał okres tak zwanej blokady etatów, który wprowadzał co pewien czas Gierek. Wymyślił tą metodę uzdrawiania gospodarki i jej racjonalizacji z punktu widzenia ekonomicznego. I akurat w tym czasie, gdy wróciłem, niestety nie mogłem nigdzie w biurze zatrudnienia otrzymać pracy ze skierowania w normalnym trybie. 2,5 miesiące moja sytuacja doprowadziła mnie do takiej desperacji, że nawet zmuszony się czułem co pewien czas oddawać krew jako płatny dawca w szpitalu w Nowej Hucie. Już prawie trzeci miesiąc trwał to bezskuteczne poszukiwanie pracy. Przypadkiem podczas mojej wizyty w domu rodziców spotkałem tam brata, który również akurat w tym momencie odwiedził ich. I podczas rozmowy luźnej na różne tam tematy, gdy poruszony został temat mojej sytuacji, on powiedział, że jest wolny etat w prasie, czy to była kontroli prasy, publikacji i widowisk. On nie wymieniał pełnej nazwy, bo ona była bardzo długa i często się skracało, gdy mówiło się o tym urzędzie. każdym razie nie kojarzyło mi się z żadną cenzurą, tym bardziej, że o istnieniu instytucjonalnej cenzury w czasach PRL w ogóle nie wiedziałem, zresztą nie tylko ja nie wiedziałem, to większość ludzi o tym nie wiedziała. Oczywiście cenzura.
To znaczy, jak to funkcjonowało? Cenzura była, czy cenzury nie było, a ona była? Czy cenzura
nie,
była,
właśnie chcę teraz powiedzieć, że nie wiedziałem o istnieniu instytucjonalnej cenzury. Ja sobie zdawałem sprawę, że jakaś cenzura musi istnieć, tylko nie przypisywałem jej znamion właśnie takiej instytucji, tylko uważałem, że ona funkcjonuje na tej zasadzie, że redakcje same, które są przecież media wszystkie w czasach PRL-u były państwowe, a więc pracodawcą był w nich reżim komunistyczny. W związku z tym dziennikarze, którzy tam szli do pracy, siłą rzeczy uważam i redaktorzy, sami cenzurowali bez potrzeby ingerencji z zewnątrz w postaci właśnie jakiejś takiej właśnie instytucji, którą był ten urząd. No wszystko jedno. Chodzi mi po prostu o to, że ja o tym nie wiedziałem, że czym jest ten urząd. Ta nazwa mnie niewiele mówiła, nie kojarzyła mi się z cenzurą. I gdy tam trafiłem, podczas rozmowy wstępnej nawet, dyrektor Leśniak, ówczesny dyrektor tej delegatury, tego urzędu, opowiedział mi pokrótce, na czym polega praca w tej instytucji, czym się ona zajmuje i sprowadził to po prostu do kontroli przestrzegania tajemnicy państwowej, wojskowej i gospodarczej, którego to przestrzeganie mieli kontrolować właśnie pracownicy tego urzędu, którzy w dodatku też nie padało tam żadne słowo o cenzurze. Nawet ludzie, którzy merytorycznie zajmowali się kontrolą prasy i mediów w Polsce, stanowiska ich nosiły nazwę radcy względnie starszego radcy. Merytorycznie oczywiście oni byli cenzorami, ale w tym samym sensie merytorycznymi cenzorami byli dziennikarze, którzy stosowali autocenzurę i redaktorzy wszystkich nadajników medialnych, którzy stosowali cenzurę redakcyjną. Także najważniejszymi cenzorami w tym czasie, podczas oczywiście pobytu w tym urzędzie, który trwał 18 miesięcy, stopniowo zaczynałem to rozumieć, że najważniejszymi cenzorami w systemie medialnym w PRL byli właśnie dziennikarze, którzy sami się cenzurowali. W oczywisty sposób nie mogli się nie cenzurować. Jeżeli się ktoś szedł ze świadomego wyboru do tej pracy, musiał sobie zdawać sprawę, że jeżeli zależy mu na tym, żeby zachować tą pracę, to musi po prostu cenzurować się, aby nie narazić się swojemu pracodawcy, który by wtedy mógł go zwolnić z pracy. Także to był normalny mechanizm psychologiczny, który polegał na uświadomieniu sobie tej prostej zależności między pracodawcą a pracownikiem. Więc jeśli chodzi o te okoliczności, no to one były, trafienia do tego urzędu, to po pierwsze, były splotem kilku dość niezwykłych okoliczności. Pierwszą okolicznością było to, że właśnie wróciłem i znalazłem się w sytuacji bezrobotnego w PRL-u, co było rzeczą niewyobrażalną, ponieważ nie istniały wtedy żadne zasiłki dla bezrobotnych, nie było kas dla bezrobotnych. I w związku z tym byłem zmuszony do szukania pracy, a pracy nie mogłem dostać, ponieważ akurat druga ta okoliczność, która wskłodziła skład tych splotu niefortunnych dla mnie okoliczności, to była właśnie ta, że akurat trafiłem na okres, który trwał zwykle 2-3-4 miesiące. Od czasu do czasu wprowadzane było przez władzę tak zwanej blokady etatów w zakładach pracy w Polsce. No a trzecią okolicznością, no to było oczywiście to, co już powiedziałem, że po prostu nie wiedziałem o istnieniu takiego urzędu. I jak powiedziałem, poszedłem na pierwszą rozmowę wstępną, podczas której się nie dowiedziałem wcale nic więcej, poza tym, co powiedziałem, że chodziło o kontrolę przestrzegania tajemnicy państwowej, a wspomniał oprócz tego w sposób anegdotyczny również dyrektor Leśniak o tym, że chodzi o przestrzeganie, przepraszam, nie o przestrzeganie, tylko ochronę uczuć religijnych ludzi wierzących. Podał jako przykład takiej ingerencji właśnie tego urzędu w wystawę malarską, na której były prezentowane obrazy, przez, sceny wulgarne na tych obrazach, obrażające uczucia religijne. No, w sąsiedztwie krzyża jakieś wulgarne sceny. I ja to przyjąłem do wiadomości i nie podejrzewałem tego wszystkiego, czego się dowiedziałem wkrótce, w ciągu tego okresu próbnego, który trwał 2 tygodnie. Jeśli chodzi o to pytanie dotyczące okoliczności trafienia mojego, to mam wrażenie, że już opowiedziałem.
A co było tym przyczynkiem do tego, że opuścił pan w tak desperacki sposób ten urząd?
No, to był po prostu moment, w którym udostępniono mi do wglądu pewien księgę zapisów zaleceń. I zapisów zaleceń, która to księga określana jest często, później została nazywana Biblią cenzorską. Był to zbiór instrukcji cenzorskich, bardzo obszerny, który był pilnie strzeżony i trzymany był w szafie pancernej, w każdej delegaturze. I również drugi egzemplarz był przechowywany w szafie pancernej, w dyżurce cenzorskiej. Oczywiście nie cenzorskiej, tak można to nazwać teraz po latach. To była dyżurka, w której siedział radca z tego urzędu i przed oddaniem do druku gazet sprawdzał, czy zostały wszystkie ingerencje zalecone przez ten urząd naniesione przez redakcję. I wtedy, gdy przeczytałem te instrukcje, nie tylko otworzyły mi się oczy, ale ja byłem po prostu tym, co czytam, zaszokowany. Tam były straszne rzeczy, o których ludzie po prostu nie wiedzieli, których ja też nie wiedziałem, a które były ukrywane bardzo skutecznie przez władzę komunistyczną, przed własnym społeczeństwem. Były tam takie rzeczy, które dotyczyły ukrywania ilości wypadków, zestawień całościowych na terenie całej Polski, wypadków drogowych.
Taki wyciąg z tych wszystkich spraw związanych z cenzurą ma ze sobą pan Piotr Szubak.
Tak, tak, bardzo interesujący zbiór i na pewno będzie miał tutaj okazję jeszcze go podać przykłady.
Tak. Ale tak, to były te pierwsze takie szokujące może zdarzenia, ale jeszcze były chyba zapewne wątki rodzinne.
Były faktycznie rodzinne, bo na to wzburzenie moje wewnętrzne i na te emocje z tym związane są lekturą tych kilkuset instrukcji, znalazłem wśród nich zapis, czyli instrukcję cenzorską, jak należy ingerować w poruszane w prasie tematy dotyczące zbrodni katyńskiej. Ponieważ mój własny dziadek był jedną z ofiar zbrodni katyńskiej, dokładniej mówiąc był jeńcem z obozu w Starobielsku, więc tym bardziej zacząłem sobie nagle uświadamiać w tym momencie pewną paralelę wymowy czy paralelę moralnego wymiaru tych dwóch wydarzeń. Wtedy, przed 70 laty, władze sowieckie, komuniści, starali się zniszczyć świadomość narodową poprzez fizyczną likwidację nośnika tej świadomości, którą, jak wszyscy wiemy, są elity intelektualne i ludzie wykształceni po prostu w każdym narodzie. A tutaj miałem do czynienia właśnie z inną metodą, która też służy niszczeniu świadomości narodowej poprzez bezpośrednią manipulację umysłami członków narodu polskiego. I wtedy pod wpływem tych dwóch typów emocji, które się wzajemnie na siebie nakładały, zrodziła się w mojej głowie myśl, taki pomysł, że i refleksja. Dlaczego do tej pory nigdy o czymś takim nie słyszał, że znalazł się człowiek, który po prostu te tajemnice tego urzędu i te cenzury komunistycznej po prostu ujawnił przed światem. I sobie nagle pomyślałem, dlaczego ja miałbym tego nie zrobić. W jakimś sensie spełnię również jakby potrzebę, nie chcę powiedzieć rewanżu, ale wyrównania tej niesprawiedliwości, którą była ta zbrodnia, w której również jedną z jej ofiar był mój własny dziadek. I wtedy pomyślałem sobie, że przecież jest to całkiem realny pomysł do zrealizowania. Jest całkiem możliwe, że można to przeprowadzić wykonać takie zadanie, które jeżeli sobie postawię. Zacząłem się zastanawiać nad tym, w jaki sposób mógłbym tego dokonać i pomyślałem sobie, że jedyny sposób to jest po prostu wywieźć za granicę i tam opublikować to w jakiejś formie książkowej na przykład. Następnie zastanawiałem się, czy jest możliwe, żeby te dokumenty w jakiś sposób zebrać, dokonać ich zbioru i w jakiś sposób je wydobyć z tego urzędu. I pomyślałem sobie, że najprostszym sposobem jest i jedynym właściwie, to było po prostu przepisać ręcznie całą tą księgę zapisów zaleceń, co okazało się później, bo ja się wszystkiemu przyglądałem z punktu widzenia właśnie możliwości zrealizowania tego mojego zamysłu, było możliwe podczas pełnienia dyżurów cenzorskich w drukarni narodowej, ponieważ dyżury nocne były, nie tylko nocne, w ogóle dyżury nawet i dzienne, odbywały się pełnione były w pojedynkę, czyli nie było świadków. Mogłem wtedy bez świadków to przepisywać. Później się zastanawiałem, czy jest możliwe, że pracownicy tego urzędu wyjeżdżają, mają możliwość wyjazdów na zagranicę, na zachód. I obserwowałem takie przypadki, zaobserwowałem takie przypadki, że kilka z tych osób właśnie podczas tych moich pierwszych tygodni spędzonych w tym urzędzie właśnie wracała z zagranicy, albo sam nawet dyrektor Leśniak zwierzył mi się podczas rozmowy, ponieważ on bardzo lubił mnie z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Bardzo mnie serdecznie lubił. Opowiedział mi o tym, że ma brata w RFN-ie i tam od czasu do czasu wyjeżdża do niego. No i zrozumiałem w ten sposób, że nie powinienem napotkać na trudności, gdyby to sam chciał właśnie złożyć podanie o paszport. Co zresztą zrobiłem bardzo szybko, bo liczyłem jeszcze na to, że ten mój paszport zostanie mi wydany jeszcze tego samego roku. Ponieważ wtedy, gdy wjeżdżałem na te Saksy do Szwecji, w Dzienniku Polskim czytałem informację władz paszportowych, która informowała o jakiejś nowelizacji ustawy paszportowej, zgodnie z którą nie będą już wydawane czy też wystawiane nowe paszporty, tylko będą leżały na przechowaniu w biurach paszportowych, a każdy obywatel, który będzie chciał wyjechać ponownie, to po prostu będzie składał podanie o wydanie mu ponowne tego paszportu. Ja tak zrobiłem. Okazało się to nieprawdą. Zresztą dlaczego, też nie wiem. Bo przecież urzędnicy w perelowskich urzędach paszportowych nie wyjaśniali powodów decyzji odmownej nigdy. No ale zrozumiałem, że to będzie wymagało odwołania się i w przyszłym roku, w 76, w kolejnym roku, złożyłem odwołanie. Złożyłem podanie i później też trwało to dość długo, zanim otrzymałem ponowną odpowiedź, decyzję odmowną. Wreszcie skończyło się tym, że po złożeniu kolejnego mojego odwołania pomyślałem sobie o bracie. Przypomniałem sobie, że mój brat zna komendanta urzędu paszportowego. Czy to się nazywało wtedy? Biura paszportowego, tak. I on obiecał mi, że porozmawia z tym komendantem i rzeczywiście dzięki jego interwencji wydano mi właśnie w marcu 77 roku ten paszport. A do tego czasu wszystkie te miesiące wykorzystywałem właśnie na to, żeby pracować nad kompletowaniem zbioru, oryginalnych już dokumentów, które miałem, bo ja przywiozłem również oryginalne, nie tylko przepisaną księgę zapisów. Cały szereg oryginalnych dokumentów. Typowałem po prostu, które z tych dokumentów zabiorę w ostatniej chwili. Natomiast na skrzypkach zeszytowych przepisywałem przez 18 miesięcy na niemal każdym dyżurze, który pełniłem, tak zresztą jak wszyscy inni pracownicy, to było rotacyjne, rotacyjnie odbywały się te dyżury, właśnie w drukarni narodowej. I udało mi się dzięki paradoksalnie tym odmowom, które były dla mnie każdorazowo wielkim zawodem, dzięki temu jednak przepisałem całą księgę zapisów zaleceń. Kompletnie, ona jest kompletna. O czym często czytam w różnych publikacjach, autorzy nie wiedzą nawet. Sądzą, że tam pisze się często o fragmentach tej książki. No nie, to jest kompletna księga. I to jest jedyny egzemplarz, który udało mi się w ten sposób utrwalić i zabezpieczyć wiedzę o nim dla potomnych, ponieważ zostały wszystkie oryginały zniszczone po upadku komunizmu. Także poczytuję sobie szczerze, bez zarozumialstw, za powód dumy po prostu się z tego strasznie cieszę, mam ogromną satysfakcję.
No osobistą. I nagle, panie Tomaszu, pojawił się paszport w rękach, bilet na prom.
Tak. Było to na ostatnim dyżurze. tak się zabawnie złożyło. Miałem ostatni dyżur właśnie dzień po otrzymaniu tego paszportu. I wtedy jeszcze zdążyłem na tym ostatnim dyżurze nocnym przepisać jeszcze, bo tam dopływały kolejne nowe zapisy, które się wklejały do księgi. Więc ten ostatni, który wpłynął akurat tego dnia, jeszcze zdążyłem dopisać na tej ostatniej skrzypce zeszytowej. Zapakowałem to wszystko po powrocie do domu i rano wyruszyłem, przed południem miałem samolot do Warszawy. Z Warszawy przesiadłem się na pociąg i pociągiem pojechałem do Świnoujścia, do przystani promowej. Tam przeszedłem bardzo, udało się bez problemów przejść przez kontrolę paszportową. Nie było żadnej kontroli bagażu nawet. Stosunkowo mało było o tej porze roku widocznie pasażerów w ogóle. Także była tam atmosfera panowała dość taka luźna, swobodna.
Nie stresująca.
Nie było tłoku, nie było stresu. W każdym bądź razie ukryte plik tych dokumentów miałem schowany w tak zwanej reklamówce. I wsadzony za pasek o spodni z tyłu, także dolny kant tego pakunku opierał się na szwie łączącym obydwie nogawki. Także dosyć śmieszne, gdy się opowiada. Ale w każdym razie uważałem, że to był jedyny, najrozsądniejszy sposób, żeby zmylić czujność, żeby nie zostało zauważone. Miałem na sobie płaszcz, który nosiłem rozpięty. Zresztą to był mój zwyczaj, ja zawsze do tej pory noszę wszelkiego rodzaju płaszcz, w zimie nawet o rozpięte z przodu. Ale to było również ważne ze względu na to, że wtedy nie uwidaczniał się. No i unikałem oczywiście schylania się. Starałem się iść w takiej pozycji wyprostowanej, żeby ktoś nie zauważył z tyłu, że coś tam się wybrzusza w okolicy krzyża. No, więc się udało.
I dopłynął pan.
I dopłynąłem i dopiero całą noc oczywiście nie spałem podczas tego rejsu, który trwał stosunkowo niedługo, bo pamiętam, że o 11 godzinie odpływał prom i przypływał około 6 rano. Gdy wysiadłem dopiero na brzeg Szwecji, dopiero poczułem ogromną ulgę i nie czułem się niewyspany, mimo że nie spałem całą noc.
Może przerwijmy na razie tę część fascynującej historii pańskiej, panie Tomaszu. Zwróćmy się do pana Piotra, aby z perspektywy czasu ocenił wartość historyczną tego wszystkiego, co pan dokonał. No bo to nie lada odwagi trzeba mieć, aby po prostu zdobyć się, zostawiając w Polsce rodzinę najbliższych.
Czy mogę coś dodać?
Tak.
Odwagi? Ja nie jestem jakimś super odważnym człowiekiem. Odwagi mi dodała pamięć o dziadku. Jak ja sobie pomyślałem, co spotkało jego i 23 tysiące oficerów polskich w Katyniu, no to nie mogłem czuć strachu czy lęku.
Komuniści za wszelką cenę chcieli przykryć niepamięcią i robili wszystko, aby przykryć niepamięcią to, co wydarzyło się w Katyniu, a jednak prawda w tym przypadku wypłynęła na wierzch. No i kolejna bardzo bolesna karta naszej polskiej historii, to co wydarzyło się 10 kwietnia 70 lat później, ale to już jest temat na inne nasze spotkanie. Panie Piotrze, PRL-owska cenzura funkcjonowała przez cały czas trwania systemu krajów demokracji ludowej, bo tak to wtedy ten system nazywano, komunistyczny. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że nie ma cenzury, ale wciąż jest ta polityczna poprawność i wciąż ci ludzie, którzy tworzyli wówczas cały aparat cenzorski w Polsce, dzisiaj tworzą cały system mediów, zarówno jeżeli chodzi o prasę, jak i telewizję, jak i też rozgłośnie radiowe. Teraz opanowali internet. Czy jest to tylko sprawa polska, czy też jest to jedna z gałęzi całej siatki międzynarodowej, która w ten sposób próbuje jakoś zawładnąć duszami ludzi?
Może jeszcze do tego aspektu historycznego zwróćmy się. Trzeba mieć świadomość, że cenzura w Polsce sowieckiej, ja używam takiego określenia, PRL formalnie to jest rok dopiero 52, to jest konstytucja, którą cenzurował, skoro już jesteśmy w kręgu, w takim kręgu znaczeniowym, cenzurował osobiście Józef Wissarionowicz Stalin i tam swoje uwagi zapisywał, które bardzo starannie zostały potem naniesione. Ta cenzura powstawała już w okresie wojny, w momencie, kiedy Stalin rozpoczął realizację swojego scenariusza, to znaczy rozpoczął przygotowywanie dla Polski tego swojego rządu, kiedy rozpoczął szkolenia przyszłych oficerów, kadr Urzędu Bezpieczeństwa, będącego de facto delegaturą NKWD. Cenzura dla Polski wywodziła się bezpośrednio z cenzury wojskowej sowieckiej, która w czasie wojny oczywiście miała tam jakieś uzasadnienie. Każde państwo prowadzące wojnę taką cenzurę wojskową posiada. I właściwie można mówić, że początek cenzury typu sowieckiego w Polsce, tej cenzury, na którą natknął się wiele lat później młody Tomasz Strzyżewski, to jest rok 44. A usankcjonowanie jej to będzie dekret Bolesława Bieruta z 5 lipca 1946 roku. Różnie się to nazywało w różnych okresach. Warto zacytować, bo Polacy mieli od początku ostrą świadomość, że to jest cenzura i że to jest cenzura, która nas zniewala. Warto zacytować pewną ulotkę, która była rozklejana w Gdańsku w roku 1946. Z tego roku, kiedy właśnie Bierut swój dekret wydał. Nie mamy ani prasy własnej, ani wolności słowa, ani wolności zebrań, ani prawa wiązania się w stronnictwa polityczne. Jesteśmy pozbawieni wszystkich dobrodziejstw demokracji. Jednopartyjne rządy komunistyczne biorą myśl w obcęgi, pozbawiają człowieka woli, przywiązań, umiłowań tych najistotniejszych cech człowieczeństwa i czynią z niego pozbawionego ducha i serca robota. Gdy chodzi o naród, ten wtedy zatraca własne oblicze i przestaje istnieć. Bardzo znamienne jest to wyrażenie, jednopartyjne rządy komunistyczne biorą myśl w obcęgi. Cenzura sowiecka w Polsce to była próba wzięcia w obcęgi wolnej myśli i to, co Tomasza wówczas zaszokowało, to właśnie te obcęgi, na które się natknął, jak sam teraz powiada, już po 2 tygodniach swojej pracy. No bo z jednej strony on myślał o tym, że może odegra jakąś pożyteczną rolę w tym urzędzie, będzie stał na straży jakichś tam ważnych tajemnic państwowych, będzie bronił jakichś tajemnic gospodarczych. No mimo wszystko był przecież obywatelem PRL-u i chociaż miał świadomość, że to państwo nie jest w pełni suwerenne, ba, że w ogóle nie jest suwerenne, to jednak on jako obywatel PRL-u na swój sposób może bronić go. A tymczasem już po 2 tygodniach pracy zrozumiał, że nie jest żadną obroną tajemnicy państwowej, interesów państwowych, nie jest żadną obroną interesów Polaków, ogółu Polaków, nie dopuszczać do krytyki podjętych decyzji płacowych bądź prowadzonej polityki socjalnej, bo tak brzmiał jeden z tych zapisów, na które się wtedy natknął. Że nie należy dopuszczać do żadnych polemik z materiałami opublikowanymi na łamach Trybuny Ludu i Nowych Dróg. Pewnie był zdumiony, kiedy to czytał. Że nie należy zwalniać żadnych materiałów na temat źródeł i sposobu finansowania ORMO. Młodzi Polacy już nie wiedzą, co to było ORMO. Starsi pamiętają doskonale, że to była taka przybudówka milicji obywatelskiej. Której rola społeczna była mocno wątpliwa. musiał mieć wątpliwości, kiedy czytał, że nie należy dopuszczać żadnych informacji na temat afery łapówkarskiej w Sandomierzu. Więc cenzura, która miała bronić tajemnic państwowych, miała bronić państwa i jego obywateli, stała na straży łapówkarzy z Sandomierza. Nie wolno było o tym pisać, bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, że w państwie socjalistycznym, w państwie typu sowieckiego uprawia się takie rzeczy. Ale de facto ta cenzura chroniła korupcję. Oczywiście. Ta cenzura chroniła złodziei, chroniła ludzi,
którzy
szkodzili społeczeństwu. Na pewno był przerażony, kiedy czytał, że nie należy dopuszczać żadnych informacji na temat wypadku w kopalni Polkowice. W tym wypadku wtedy zginęło 4 górników. Że ewentualne informacje w prasie lokalnej muszą mieć akceptację Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Bo tu, ojcze, trzeba dodać taką rzecz. Była instytucja, która zajmowała się cenzurą, która się właśnie nazywała Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ale każda delegatura, również ta delegatura, w której pracował Tomasz w Krakowie, miała jeszcze taką swoją instytucję wspomagającą, jeśli można powiedzieć. To były mianowicie wydziały propagandy poszczególnych komitetów wojewódzkich PZPR i w tych zapisach cenzorskich bardzo często, kiedy są wątpliwości, to zaleca się, by cenzorzy konsultowali z Komitetem Wojewódzkim PZPR, co wolno, a czego nie wolno. No to była ta partia, która rzeczywiście w państwie totalitarnym miała ostatnie słowo w każdej sprawie. Na pewno dziwił się, a może nawet go rozśmieszył taki zapis: nie należy dopuszczać do krytyki stosowanego w poszukiwaniach geologicznych w naszym kraju sprzętu produkcji radzieckiej. To był czas, kiedy zmieniała się administracja kraju, kiedy likwidowano powiaty, powstawały te nowe województwa, aż 49 zamiast 16. No i Tomasz jako młody cenzor mógł przeczytać, że nie należy dopuszczać żadnych materiałów na temat projektów zmian w podziale administracyjnym kraju i w strukturze administracji państwowej. Niecelowe są wszelkie postulaty. A więc uświadamiał sobie, że ta cenzura jednocześnie zabijała jakąkolwiek społeczną inicjatywę, ponieważ zamykała każdą dyskusję. Więc niecelowe są też rady ITP dotyczące nowego podziału kraju. Niecelowe są wszelkie dyskusje o możliwości innego podporządkowania poszczególnych gmin. To samo dotyczy nazw nowych województw, ich siedzib. Jak sobie pomyślimy, jakie były dyskusje, jakie piekło było podczas tej ostatniej reformy administracyjnej, jak pan Kwaśniewski wręczał szable w Kielcach na dowód tego, że trzeba walczyć o województwo świętokrzyskie, inne takie różne historie, no to dopiero widzimy różnicę między tym państwem totalitarnym a państwem, które choć dozwala na różne akty szkodliwe społecznie, ale jednak daje szansę wypracowywania pewnych rozwiązań na podstawie dyskusji. Nie należy zwalniać informacji o wypadku w Słubicach, w którym zginęła nauczycielka i uczeń, 14 uczniów zostało rannych. Nie należy dopuszczać do żadnych informacji na temat zamordowania noworodka przez studentkę. No pewnie, bo przecież studentka w państwie socjalistycznym nie może dopuścić się takiego czynu. Codziennie w telewizji oglądaliśmy straszne rzeczy ze świata. Tu manifestacja bezrobotnych, tu jakieś protesty, tu samoloty nie latają, bo jest strajk kontrolerów ruchu powietrznego. A u nas święty spokój i taki obraz państwa, w którym co prawda jest bieda, ale nam tłumaczono, że to dlatego, że mamy wielu wrogów na świecie, dlatego, że ponieśliśmy największe straty wojenne. No tysiące było usprawiedliwień, ale jest święty spokój. A dlaczego jest święty spokój? Bo jest cenzura, która nie pozwala pisać o tym, że coś złego się wydarzyło. aż do odwołania nie należy zwalniać żadnych informacji o wybuchu w dniu 22 marca 76 roku pożaru w płockiej petrochemii. Nie należy zwalniać żadnych informacji na temat przemówienia prezydenta Ugandy generała Amina, w którym zapowiedział on, że wystawi w Ugandzie pomnik Adolfa Hitlera. No, było to zakazane, ponieważ w tym czasie państwa komunistyczne miały, że tak powiem, romans z generałem Aminem z jakichś tam powodów, no i no ale oczywiście to było wróćmy jeszcze, drodzy słuchacze, do tego, co Tomasz Strzyżewski ciągle podkreśla. Kapitan Strzyżewski, więzień Starobielska, zamordowany w ramach wielkiej zbrodni, którą nazywamy zbrodnią katyńską. Kapitan Strzyżewski był wspominany w rodzinie Tomasza wielokrotnie, a on potem idzie do tej pracy w cenzurze i czyta: nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w Lasach Katyńskich. A przecież zarówno Tomasz, jak i jego brat, jak i jego rodzice doskonale wiedzieli, dlaczego kapitan Strzyżewski zginął, i doskonale wiedzieli, kto go tam zabił. W opracowaniach naukowych, pamiętnikarskich, biograficznych można zwalniać sformułowania w rodzaju rozstrzelany przez hitlerowców w Katyniu. A więc cenzura nie tylko broniła mówić prawdy, ale jednocześnie formułowała ten nierzeczywisty, nieprawdziwy świat. Można powiedzieć, że cenzura kreowała świat. Zgodnie z tym zaleceniem cenzorskim katyńskim, jeśli się pisało o tym, że ktoś zginął w Katyniu albo umarł w Katyniu, to pod warunkiem, że się podawało datę śmierci najwcześniej lipiec 41 roku. Należy eliminować określenie jeńcy wojenni w odniesieniu do żołnierzy i oficerów polskich internowanych przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku, ale mogą być zwalniane nazwy obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków. To słowo zwalniać, mogą być zwalniane, wielokrotnie się pojawia w instrukcjach i nagle się przekonujemy, że prawda nie jest dobrem, które nam się należy, że prawdę się zwalnia ewentualnie co jakiś czas.
A słowo się aresztuje.
A normalnie słowo jest w kazamatach od czasu do czasu, dzięki jakimś tajemniczym osobom, które formują te wszystkie instrukcje, można tę prawdę zwolnić. Nekrologi, klepsydry, ogłoszenia o nabożeństwach zgłoszonych w intencji ofiar Katynia oraz informacje o innych formach uczczenia ich pamięci mogą być zwalniane wyłącznie za zgodą kierownictwa Głównego Urzędu. Proszę, jak wielką wagę przykładali do tego kłamstwa katyńskiego. Cenzura PRL-owska konserwowała kłamstwo katyńskie. I do tego jeszcze zaznaczano: niniejszy zapis przeznaczony jest wyłącznie do wiadomości cenzorów. Przy ewentualnych wkroczeniach nie wolno się na niego powoływać ani ujawniać jego istnienia.
Tak. Mimo że to było zwyczajowo udostępniane, wszystkie zapisy były udostępniane redakcjom, w tym przypadku i w niewielu innych przypadkach było takie zastrzeżenie na końcu.
No właśnie. A to jest zapis, Tomaszu, z 14 stycznia 1975 roku. Myśmy żyli wtedy w błogim przeświadczeniu, że PRL idzie w dobrym kierunku, że się liberalizuje, kontakty z Zachodem, i żyliśmy w takim błogim przeświadczeniu, że będzie coraz lepiej. No, rok później, w 76 roku, nastąpiło wielkie załamanie, między innymi dlatego, że nie mówiono nam prawdy o tym, co się dzieje w kraju. Jeszcze wracając, ojcze, do tego aspektu historycznego, to trzeba bardzo mocno podkreślić, bo mówią niektórzy, że ten okres PRL-u trzeba dzielić na kilka różnych podokresów, że ten straszny okres stalinowski, a okres po 56 roku to jak gdyby dwie różne rzeczywistości. Kiedy się patrzy na zapisy cenzorskie wywiezione w latach 70. przez Tomasza Strzyżewskiego, można mieć co do tego wątpliwości. Różnica między tymi okresami polegała przede wszystkim na tym, że wtedy w okresie stalinowskim była jeszcze opozycja zbrojna, zarówno po lasach, jak i opozycja polityczna wywodząca się jeszcze z tej formacji wojennej. Natomiast potem już tej opozycji nie było. Można było sobie pozwolić na liberalizację. Ale jeśli chodzi o dostęp do prawdy, to niestety poziom był ten sam, zupełnie ten sam.
I okazuje się, że lata minęły, dekady również. Jest nowy wiek, a metody, zasady działania tego całego systemu, który za wszelką cenę stara się zakryć prawdę o człowieku, o prawdę o jego transcendencji i odebrać wolność człowiekowi, wciąż te struktury działają. Tak jak wspomnieliśmy, nie ma dzisiaj cenzury, ale jest polityczna poprawność. Są, jakby to premier Olszewski powiedział, konwencjonalne metody działania tych wszystkich środowisk, które za wszelką cenę chcą obedrzeć człowieka ze świadomości, kim był, ze świadomości historycznej między innymi. Chcą za wszelką cenę przejąć władzę nad człowiekiem. To raczej nie są elementy teorii spiskowej dziejów, ale wręcz przeciwnie, to jest chyba prawda.
Ojcze, Tomasz Strzyżewski znany jest jako ten dzielny cenzor, który nam odkrył prawdę. Ale znacznie mniej osób wie o tym, że Tomasz Strzyżewski jest autorem fascynującej książki Matrix, czy Prawda Selektywna, antycenzorskie retrospekcje. On nie pozostawił tego tematu cenzury, nie uznał, że już wykonał zadanie i teraz to już go nie obchodzi, może się zająć prywatnymi sprawami. W tej książce Matrix snuje refleksje poparte bardzo ciekawymi analizami, bardzo szczegółowymi, bardzo wnikliwymi, dotyczące różnych form cenzury, zwłaszcza tej druzgocącej autocenzury, która jest w ludziach, która jest pozostałością między innymi po tych praktykach z okresu PRL-u.
No tak, bo
bardzo byłbym ciekaw, Tomaszu,
wejdę w słowo jeszcze
tych
panu,
twoich refleksji.
Panu,
tak.
Panie Piotrze, w PRL-u pan Tomasz wspomniał o radcach, nie cenzorach, ale o radcach, którzy łamali sumienia i formatowali ludzkie sumienia pod potrzeby redaktorów naczelnych i wydawców, a dzisiaj okazuje się, że są wydawcy, którzy również oczekują tylko i wyłącznie określonych treści, jeżeli chodzi o programy telewizyjne, radiowe, czy też materiały ukazujące się w internecie, bo to jest kolejne medium, które też jest bardzo cenzurowane. Ale o co jeszcze chodzi? Ci ludzie, którzy tworzyli kiedyś Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, którzy byli redaktorami naczelnymi centralnych organów prasowych, oni dzisiaj dalej funkcjonują. I to bez żadnych skrupułów się poruszają w obecnej rzeczywistości bardzo dobrze. Redaktor Krzysztof Wyszkowski pisze ostatnio w jednym ze swoich felietonów, że rządowo-medialna machina propagandowa w swojej walce o utrzymanie postkolonialnych struktur trzeciej RP dobrnęła do ściany. Tak tragicznego stanu państwa oraz tak skorumpowanej i nieudolnej elity władzy nie da się już bronić merytorycznie. Dlatego propaganda Platformy Obywatelskiej stała się kalką propagandy PRL-u. Te same metody, a często nawet ci sami ludzie, na przykład Jerzy Urban, Daniel Pasent czy Janusz Rolicki oraz liczna grupa byłych tajnych współpracowników SB. Ci ludzie dalej pokazują się, można powiedzieć, w swoich już mediach, bo wielkie imperium medialne pana Waltera, no to czyje to jest medium? Kto je ma w ręku, a za tym idą potężne strony internetowe, portale internetowe i tak dalej. Polsat również. Telewizja publiczna, kiedy się pojawia problem o upolitycznienie telewizji publicznej? Wtedy, kiedy nie chcą popuścić ani Platforma Obywatelska, ani struktury komunistyczne, nie chcą wypuścić jej z rąk. I wtedy pojawia się problem odpolitycznienia czy upolitycznienia mediów. I tutaj mi się przypomina ten literacki bakcyl dżumy, który po prostu gdzieś tam ubiera się w formę przetrwalnikową i od czasu do czasu odżywa, powodując takie, a nie inne skutki.
To wszystko jest związane oczywiście z pożądaniem władzy. Gdybyśmy znowu mieli wrócić do przeszłości, to ja tutaj akurat mam w ręku fragment stenogramu ze zjazdu delegatów ten zjazd delegatów wojewódzkich, miejskich, biur kontroli prasy. To bardzo ciekawe, bo cenzorzy spotykają się, ogólnopolski, że tak powiem, zlot cenzorów. To jest maj 45 roku, wojna dopiero się zakończyła. I do tych cenzorów przemawia Jakub Berman, jeden z trzech przywódców Polski sowieckiej.
Dzisiaj to nazwisko jak brzmi?
No, Jakub Berman to był Jakub Berman. Natomiast...
Czyli?
Natomiast...
Panie Piotrze jest historykiem.
Natomiast bliska osoba z jego rodziny kiedyś kandydowała na urząd prezydenta Rzeczypospolitej jako Borowski i żaden z dziennikarzy, bo to była wewnętrzna cenzura, nie odważył się przypomnieć Polakom, że jego ojciec nazywał się Berman. A trzeba było zapytać, no bo w końcu chodziło o człowieka, który gdyby został wybrany na prezydenta, miałby dostęp do najtajniejszych...
Ten Borowski to jest... A nie, to nie Borowski.
Borowscy, tak.
Tak. Otóż Jakub się nie odciął od przeszłości swoich przodków.
Jakub Berman wtedy w 1945 roku mówił tym cenzorom tak. Nie uznajemy abstrakcyjnej wolności. Rozwiązujemy zagadnienie wolności na podstawie układu siły, która się w Polsce kształtuje i która decyduje. No proszę, okazuje się, że wolność, że prawda, to wszystko należy rozwiązywać
funkcja siły jakaś.
Na podstawie układu siły. I co mówi Berman o wolności słowa? Udzielenie wolności słowa byłoby polityką samobójców. Znowu mamy udzielanie wolności słowa, tak jak potem w tych twoich zapisach była mowa o zwalnianiu. Udzielanie, zwalnianie, no prawda, jako akt niemal łaski. Udzielanie wolności słowa byłoby polityką samobójców, a my nie chcemy umierać, chcemy zwyciężać i zwyciężamy. I w tym nie ma podwójnej buchalterii. Polityka jest jasna i prosta. Taka jest prosta, jasna formułka naszej demokracji. Więc okazuje się, że to wszystko jest, może być nasza demokracja, może być nasza wolność, może być nasza wolność słowa.
No i kiedy być demokracja socjalistyczna.
No i kiedy dzisiaj słyszymy o tym, że trzeba na przykład wyrzucić ludzi z komitetu i wstawić tam swoich i to się wszystko odbywa pod hasłem odpolitycznienia, no to to jako żywo przypomina właśnie tę naszą demokrację. Ale właśnie dlatego potrzebne są media takie jak Radio Maria, Telewizja Trwam, jak nasz dziennik.
No ale także w ramach odpolityczniania mediów...
Bo te trudniej odpolitycznić.
Odpolityczniono Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wiadomo, że to jest organ odpowiadający za pewien, no trudno powiedzieć o ładzie medialnym, ale za pewną strukturę medialną w Polsce. Natomiast jeszcze, jeżeli pan Tomasz mógłby nam opowiedzieć i przypomnieć, co się stało dalej, po tym, kiedy pan trafił już do Szwecji, pierwsze kontakty, pierwsze osoby, z którymi się spotkaliście, czy to były miłe rozczarowania, czy wręcz przeciwnie, były to spotkania no troszeczkę trącące goryczą?
No bardzo gorzkie rozczarowania mnie spotkały, ponieważ ja nie spodziewałem się, że emigracja, którą z którą się zetknę w Szwecji, na emigracji, gdy przybyłem do Szwecji, to będzie emigracja tego rodzaju. Sądziłem, że po prostu emigracja polska to jest emigracja niepodległościowa, wywodząca się jeszcze, tkwiące korzeniami w emigracji tuż powojennej, nieskażonej pobytem w PRL-u. Tymczasem natrafiłem na ogromną liczbę, bo prawie 5000 postapracyków pochodzenia żydowskiego, którzy na fali tej emigracji tak zwanej pomarsowej przybyło do krajów zachodniej Europy, a szczególnie dużo ich osiedliło się właśnie w Szwecji. Około 5000 osób. Co stanowiło bardzo, bardzo przygniatającą większość całej emigracji wywodzącej się z Polski, ponieważ zwykłych polskich emigrantów było około 1000 w tym czasie, kiedy ja przyjechałem. Więc nic dziwnego, że zostałem potraktowany jako z ogromną nieufnością. Miałem wielkie trudności z tym, aby znaleźć wydawcę tych moich dokumentów, które przywiozłem ze sobą, i usiłowałem na wszelkie różne sposoby kontaktować się z różnymi ośrodkami emigracji. Między innymi zwracałem się z moją ofertą do Radia Wolna Europa, do Kultury Paryskiej, do również wydawcy Bromberga, który założył wydawnictwo, który był jednym z tych przedstawicieli tej emigracji pomarcowej, który założył wydawnictwo w Uppsali, który jednak nie podjął się tego zadania, mimo że spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, ale on nie wykazał zainteresowania moją propozycją i odesłał mnie do innych wydawców, z których jednym był byli bracia Smolarowie, którzy wydawali w Londynie Aneks. Mieli wydawnictwo Aneks, ale również i kwartalnik polityczny. No, bo tu nie ma kamery.
Pod tytułem Aneks. Jeden z tych braci, przynajmniej o jednym wiem, że działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej.
No, on nie tylko... Tak. Jeden z całą pewnością, ale przede wszystkim oni wywodzili się ze środowiska aparatczykowskiego, ponieważ ich rodzice, chociaż może ktoś zarzucić, że nikt nie ponosi winy za to, jakich rodziców ma, ale oni przecież byli związani z tym środowiskiem i czerpali przecież korzyści z wyzysku, z zgłębienia polskiego narodu w czasie, gdy byli dziećmi, gdy studiowali. Przecież oni byli utrzymywani przez własnych rodziców, którzy byli aparatczykami. Także siłą rzeczy nigdy nie potępili tego faktu, nigdy się nie wyrazili skruchy czy żalu, że korzystali z tego właśnie sposobu utrzymywania się przez życie.
Poza tym oni... Smolarów też został potem szefem Fundacji Batorego.
Tak, właśnie Eugeniusz Smolar. Mało to, w filmie Errata de Biografii, jednym z ostatnich filmów Grzegorza Brauna, który poświęcony jest mojej skromnej osobie i historii Szalnej Księgi, sprawie Szalnej Księgi Cenzury, wydanej właśnie wtedy przez Aneks, jest upubliczniony dokument pochodzący z archiwów IPN-u, w których okazuje się, że w tym samym czasie, gdy to środowisko i Koraszewski, ten, który był łącznikiem pomiędzy mną a Aneksem, z braćmi Solonarami, że w tym samym czasie, kiedy on rozgłaszał wszem wobec i wysyłał paszkwile na mój temat, w których między innymi oskarżał mnie o to, że jestem agentem, to w tym samym czasie właśnie Eugeniusz Smolar był zarejestrowany jako to się nazywał
Kontakt operacyjny,
przepraszam, właśnie, zapomniałem trochę to nazwy. Kontakt operacyjny SB, pod pseudonim Korzec. Prawdopodobnie to miało związek z Korem.
Bo potem działali ci panowie też
tak,
w Korze.
A jego przyjaciel, ten, o którym wspomniałem, który był łącznikiem, który kopiował te wszystkie dokumenty w Lund, Andrzej Koraszewski, autor sławetnego paszkwilu, on, gdy oskarżał mnie o to, wtedy właśnie, że jestem agentem bezpieki, to w tym samym czasie odwiedzał go brat, który był autentycznym tajnym współpracownikiem bezpieki. I miałem wątpliwą przyjemność podać mu rękę, gdy przypadkiem spotkał mnie z tym swoim bratem na ryneczku miasta Lund i przedstawił mi go jako swojego brata. Inna rzecz, że wtedy, pamiętam, byłem bardzo zdziwiony tym faktem, że może sobie jego członek jego rodziny przyjeżdżać w odwiedziny bez żadnych ograniczeń. Było to bardzo osobliwe, skoro on prowadził taką działalność i przedstawiał się jako zaciekły przeciwnik systemu politycznego w PRL-u. Tak czy inaczej, ludzie ci wydali mi po pewnym czasie ten zbiór dokumentów w książce w dwutomowej, pod tytułem Czarna Księga Cenzury PRL. No i część tych książek została przesłana do kraju, niewielka zresztą, ale przede wszystkim bulwersujące jest to może dzisiaj po latach, a wtedy dla mnie było bardzo upokarzające I przykre, że oni oskarżać mnie zaczęli o to, że ja to zrobiłem, że ja te dokumenty chciałem ujawnić i wywiozłem z PRL-u z chęci zysku. Podczas gdy ja im przekazałem te dokumenty za darmo, oni te dokumenty wydali w tej książce, Czarnej Księdze Cenzury, i tą książkę sprzedali dziesiątkom tysięcy Polaków na emigracji.
Czyli kto na tym zrobił?
No właśnie, więc kto zrobił to dla chęci zysku? No któż, no. Pamiętam, że wtedy, gdy wyszedłem z kwitkiem, że tak powiem, od wydawcy Bromberga, który notabene był naczelnym redaktorem wydawnictwa Państwowego Instytutu Wydawniczego w PRL, zanim wyemigrował, to pamiętam, że wtedy, gdy doszło już do kontaktu mojego z tym aneksem, sobie wyobrażałem rozmowy jakieś, że telefony się musiały rozdzwonić i kojarzyły mi się te właśnie z bardzo takim świetnym skeczem z lat 60. W telewizji był on często emitowany, kabaretu Dudek pod tytułem Sęk. To chodzi o ten sławetny rozmowę telefoniczną Ziełęckiego z Michnikowskim, w którym chodziło właśnie o jest interes do zrobienia, to był taki zwrot właśnie typowy. No i cała rozmowa toczyła się wokół robienia interesu. I przypuszczam, że właśnie wtedy w ten sposób ci ludzie rozmawiali na temat człowieka, który się pojawił nagle tu na emigracji, ma jakieś dokumenty. No i najwidoczniej, skoro tak zrobił, to widocznie i rozmawiać musiał kiedyś z kimś przez telefon właśnie na temat interesu, jaki można zbić na tym właśnie zbiorze dokumentu, który jakiś tam frajer wywiózł.
Panie Tomaszu, wyjeżdżał pan z kraju nie tylko ze spodniami wypchanymi, można powiedzieć, tak, tymi tajnymi materiałami, ale również z głową pełną idei, zapału, budowania wolnej Polski, niepodległej Polski. Z nadzieją, że spotka pan tam, po drugiej stronie Bałtyku, ludzi o podobnie myślących. Czy spotkał pan tam takich ludzi, z którymi będzie można...
Po pewnym czasie,
jak ta emigracja pełna romantyzmu, tak. Bohaterów romantycznych będzie mogła budować od zewnątrz tę Polskę wolną. Czy tacy ludzie też tam się pojawili?
Tak, ale nie od razu natknąłem się na nich. Na początku byłem otoczony, tak było dużo tych emigrantów właśnie tak zwanych pomarcowych, czyli że po prostu nie było sposobu spotkać kogokolwiek innego. I ta nieliczna grupa Polaków, polskich emigrantów, rdzennych, że tak powiem, ona była właściwie emigracją, która była ukierunkowana na dorabianie się. To byli emigranci ekonomiczni. Ale wśród nich była niewielka liczba autentycznych działaczy niepodległościowych z prawdziwego zdarzenia. Ja na takich nie spotkałem w Szwecji. Natomiast z Norwegii, z Oslo, zwrócił się do mnie pod koniec 70. Którego to było roku? W połowie 78 roku zwrócił się do mnie działacz niepodległościowy z Oslo, Władysław Gauza, który prowadził działalność wspierającą niepodległościowe ruchy opozycyjne, które powstały właśnie pod koniec lat 70. Najpierw Ropcio, a później po rozbiciu Ropcio na dwa ugrupowania wciągnął mnie, że tak powiem, do działalności na rzecz KPN-u. Oczywiście wtedy nie miałem pojęcia jeszcze, że nawet ten szef ówczesny KPN-u po latach okaże się, że też miał jakąś formę współpracy z SB. No ale wtedy ta działalność była na pewno bardzo... Tam było działało bardzo dużo uczciwych działaczy niepodległościowych. I nikt, tak jak ja też oczywiście, nie mógł przewidzieć tego, co się okaże po latach. Tym niemniej, w każdym razie założyłem wspólnie i przy dużej pomocy właśnie Władysława Gauzy z Oslo Biuro Informacyjne Konfederacji Polskiej Niepodległej w Szwecji i prowadziłem je jednoosobowo wprawdzie, ale prowadziłem je przez dobrych parę lat, dopóki nie doszło do rozbicia zagranicznych struktur KPN-u i Leszek Moczulski nie zawiesił działalności zagranicznej naszych struktur.
Za 12 minut będzie godzina 23. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli powrócić do tych wątków, ale też wiem, że masę pytań do panów mają nasi słuchacze. Przypomnijmy numery telefonów do toruńskiego studia. To oczywiście 56 numer kierunkowy i w Polsce 655 23 55 i 655 23 56. Słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, wybierając 11 48 56 z oceanu, w Europie 48 56 i dalej 655 23 33 i 655 23 66. Tomasz Strzyżewski, człowiek, który pokazał światu niszczycielski charakter cenzury PRL-owskiej, wywożąc potajemnie w 1977 roku jej tajne zapisy za granicę i publikując je, oraz Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska, w latach 70. działacz opozycyjny, są naszymi gośćmi. Zapraszam do udziału w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a o PRL-owskiej i współczesnej cenzurze w Polsce rozmawiamy dzisiaj.
Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Odbierzmy telefon. Halo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Damian ze Śląska.
Szczęść Boże, panie Damianie.
Ja mam tutaj uwagę w związku z wypowiedziami pana Strzyżewskiego i jego dzisiejszym artykule w naszym dzienniku. Mianowicie, pan, te materiały, które pan Strzyżewski wywiózł, właściwie mówiąc szczerze, w latach 70. cała Polska znała, bo przecież Radio Wolna Europa prawie że w całości, a przynajmniej w obszernych fragmentach, nadawało tą księgę zapisów cenzorskich. I nie wiem, dlaczego pan o tym nie mówi. Pan wspomina o Smolarach, o aneksach i tak dalej.
Ja, przecież panie Damianie,
cała Polska o tym wiedziała.
Jeżeli pan mnie słyszy,
tak.
Słyszymy się?
Tak.
Tak, pan Tomasz...
Nie wiem, dlaczego pan o tym nie mówi po prostu.
Panie Damianie, jeżeli pan pozwoli wytłumaczyć sobie...
Wszystkiego naraz nie da się powiedzieć.
Pan Tomasz, pan zapewne nie słuchał też pierwszej części naszego spotkania po 18.15.
Słuchałem.
A, no właśnie. Za chwileczkę ona ukaże się na stronie internetowej naszego radia pod adresem www.radiomaria.pl. Tam też będzie można to odsłuchać w zakładce Rozmowy Niedokończone. Mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego spotkania, a teraz, jak pan pozwoli, to pan Tomasz przypomni i wytłumaczy raz jeszcze.
No, dziękuję.
Dziękuję również.
Tak, niezależnie...
Stąd się właśnie ta księga pojawiła w Radiu Wolna Europa.
Niezależnie od cytowania części fragmentów tej księgi zapisów zaleceń, o której pan mówi. Ja byłem zaproszony i spędziłem do Monachium, do Wolnej Europy, do siedziby Wolnej Europy. Byłem jej gościem i przez okres około 2 tygodni udzielałem wywiadów. Był cykl wywiadów pod tytułem Cenzura zdemaskowana, które prowadziła ze mną redaktor Grabowska, Alina Grabowska. I to było codziennie wieczorem nadawane przez czas około 10 dni, o ile dobrze pamiętam. I jeżeli pan miał to okazję słuchać również tych fragmentów, tych dokumentów, które wtedy wywiozłem i opublikowałem, to zapewne pan również był słuchaczem tych właśnie wywiadów, których udzielałem, tego cyklu wywiadów. Mam nadzieję, że pan mnie przypomina sobie pan to, bo byłoby nawet dziwne, gdyby nie miało to miejsca.
Może ojcze, rzucimy znowu kilka tych zapisów.
Warto przypomnieć.
Bo w końcu rozmawiamy o cenzurze perelowskiej. Na przykład takie. Należy bezwzględnie eliminować wszelkie dane zbiorcze dotyczące ilości wypadków drogowych, pożarów, utonięć, jak również tonować zbyt alarmistyczne publikacje na ten temat. No, można powiedzieć, że taki zapis rujnował możliwość społecznej debaty, dyskusji na temat przyczyn takich nieszczęść. Nie należy dopuszczać do publikacji w masowych środkach przekazu danych liczbowych obrazujących stan i wzrost alkoholizmu w skali całego kraju. Uwagi dotyczące tego, że w pewnych okresach w PRL-u z pełną premedytacją świadomie rozpijano ludzi, żeby łatwiej nimi rządzić, okazuje się, że mają pewne uzasadnienie w tym zapisie. Nie należy dopuszczać żadnych informacji o sprzedaży przez Polskę mięsa do ZSRR. Było coraz gorzej z zaopatrzeniem, to już jest ten średni Gierek, nie ten z pierwszego okresu. Zaczyna się kryzys zaopatrzeniowy, więc wszelkie informacje dotyczące sprzedaży mięsa do Związku Sowieckiego w sytuacji tych deficytów musiałyby bardzo społeczeństwo nieprzychylnie, wrogo usposabiać do władz. Wszelkie zdjęcia pierwszego sekretarza KC oraz innych członków kierownictwa partii przed ich opublikowaniem muszą posiadać aprobatę Wydziału Propagandy. No, to pozostawiam bez komentarza. Nie należy dopuszczać żadnych materiałów na temat projektów zmian w podziale administracyjnym, to już mówiliśmy o tym. W informacjach dotyczących RWPG nie należy dopuszczać do publikacji danych zbiorczych o deficytach surowcowych krajów RWPG. A więc fałszuje się stan sytuacji gospodarczej kraju. Nie pozwala się prowadzić społecznej dyskusji na temat ewentualnych jakichś tam metod sanacji tej sytuacji gospodarczej. Nie należy publikować żadnej informacji o katastrofie w kopalni Katowice, w której poniosło śmierć 4 górników. Tam wcześniej czytałem o Polkowicach. Podobna sytuacja. Nie należy zezwalać na publikowanie informacji o przyznawaniu przez premiera rent specjalnych dla różnych osób. W Instytucie Badań Jądrowych w Świerku uruchomiono system komputerowy Cyfronet. Nie należy podawać, że komputer został zakupiony w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawy zapis dotyczący ojcze Kościoła. Można zwalniać materiały na temat starań o beatyfikację lub kanonizację Polaków.
Zwalniać,
to znaczy, że normalnym stanem jest niepodawanie takiej informacji. Jeśli z kontekstu publikacji nie wynika, że kandydat do beatyfikacji zasłużył się lub ucierpiał w walce z ruchem socjalistycznym lub komunistycznym. Okazuje się, że w PRL-u można było być świętym, ale pod warunkiem, że się nie cierpiało z rąk komunistów, bo taki święty już dla nich nie był święty. Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych materiałów na temat śmierci 3 osób na skutek zatrucia zanieczyszczonym siarczanem baru w białostockiej poradni rentgenologicznej. No to jest zupełnie niezrozumiałe, bo to jest jednocześnie chronienie jak gdyby sprawców tego wypadku. Należy eliminować wszelką krytykę defilady wojskowej w Warszawie. Nie należy zwalniać żadnych materiałów na temat finansowania ORMO. Nie należy dopuszczać do żadnych polemik, to już przytaczaliśmy wcześniej, z materiałami publikowanymi w Trybunie Ludu. Ze wszystkich publikacji należy eliminować postulaty wprowadzenia wolnych sobót w szkołach, bo jeszcze tych wolnych sobót nie było, one potem się pojawiły, no ale sam fakt, weźmy pod uwagę to, jak teraz się zawzięcie dyskutuje o wszystkim, co dotyczy szkoły. Należy nie należy zwalniać żadnych materiałów na temat pielgrzymki z Polski do Rzymu w ramach obchodzonego w kościele rzymskokatolickim tak zwanego roku jubileuszowego. Czyli jest to też jakiś przejaw walki z Kościołem. Nie należy zwalniać i tak dalej, i tak dalej. Zwalnianie czy wyrażanie zgody albo pod jakimiś warunkami, to jest normalna praktyka, którą się wtedy stosuje. Ja tu rozmawiałem z Tomaszem przed audycją i mówił, że na nim wielkie wrażenie zawsze robiły zapisy, w których pojawiały się nazwiska ludzi z taką uwagą, że można zwalniać wzmianki o tych ludziach, ale pod warunkiem, że będą krytyczne. Jeśli nie będą krytyczne, to nie można. I tu jest całe listy, w różnych zapisach były całe listy nazwisk. Ja tu akurat mam przed sobą taką listę, na której są naprawdę znane nazwiska, jak Adam Ciołkosz, Józef Czapski, to ten, który razem z generałem Andersem poszukiwał prawdy o Katyniu, jak Jędrzej Giertych, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Herz, Konstanty Jeleński, Stefan Korboński, Józef Mackiewicz, Karol Popiel, Wojciech Wasiutyński, Stanisław Wincens, Włodzimierz Odojewski, Tadeusz Rzęczykowski. No to jest tylko fragment jednej z niewielu list. Krótko mówiąc, o tych ludziach można pisać, ale pod warunkiem, że się będzie o nich źle pisać. Gdyby komuś przyszło do głowy napisać na przykład o Józefie Mackiewiczu, że był najbardziej fascynującym pisarzem politycznym w XX wieku w Polsce, no to już oczywiście cenzor, pamiętając o tym zapisie, bierze nożyczki do ręki i wycina ten fragment. To było jednocześnie niszczenie ludzi.
Panie Piotrze, panie Tomaszu, odbierzmy telefon, dobrze? Kolejny, słuchamy, halo?
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie, kogo witamy?
Mówi Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy, w Warszawie.
Witamy, panie Janusz.
Ja chciałem się podzielić takim wspomnieniem. Tak się złożyło, że w 1981 roku jakimś cudem dostałem paszport, to było na praktykę do Kopenhagi. No i oczywiście tam przybyłem, pamiętam, w niedzielę, no i pierwsze kroki oczywiście trzeba było skierować do kościoła. Także, no i tam, i od tego się właściwie rozpoczęła moja tam ciekawe znajomości, które tam w Kopenhadze zawarłem. Oczywiście spotkałem takiego pana, który mi dał dużo książek, powiedziałem skąd jestem, prawda, tutaj i tak dalej, więc dużo książek, wśród nich była książka właśnie Czarna Księga Cenzury w PRL, pańskiego autorstwa. No tam było tych książek jeszcze innych sporo, ja nie wiedziałem co z tym zrobić. Pamiętam dużo z nich, wiem, że tam przypłynęła taka grupa jachtem, może nawet ktoś słucha, to niech może wytęży teraz ucho, grupa ze Świdnicy, Klub Inteligencji Katolickiej. Pamiętam i oni te chyba trzy duże worki takie z książkami do Polski zabrali, ale ja sobie zostawiłem takich kilka cenniejszych i właśnie wśród nich była ta jedna książka właśnie to była ta Czarna Księga Cenzury w PRL. No i tam sobie przypominam taki zabawny moment, bo tutaj to nie padło. Taki był, jak się tam był, to jest chyba z jakiegoś taki dość humorystyczny, jak się dwóch psów witało, jeden z nich się przedstawił, że jest łańcuchowym psem imperializmu. To ja to pamiętam do dziś dzień, na pewno pan też to pamięta, bo to w tej książce było zamieszczone. W każdym razie, no tę książkę, to bardzo interesująca książka. Ktoś tę książkę mi pożyczył i nie oddał. Żałuję bardzo, że tej książki nie ma, ale muszę powiedzieć, że z tamtego czasu zachowałem sobie taką książkę Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, którą właśnie trzymam w ręce. Później bardzo dobra książka moja, która właśnie trzymam tę książkę, prawie że jak relikwie, wspomnienia z Kazachstanu, księdza Bukowińskiego, cała historia. Także, no, to co pan mówił o tej atmosferze, jaka tam spanowała w Skandynawii, no, takie troszeczkę nieufności i nasycenia dużą liczbą tych tak zwanych emigrantów pomarcowych, to rzeczywiście jest prawdą, bo tam w Skandynawii, no i tam w Kopenhadze, w Malmę, tam też oczywiście skorzystałem z tej okazji, żeby tam pojechać, zobaczyć. To fakt. Ja muszę powiedzieć, że nawet do takiego stopnia była historia zafałszowana, pamiętam, wśród tych Skandynawów, Duńczyków. Jeden z nich mnie zapytał, rozmawialiśmy o wojnie, oczywiście w różnych kontekstach. No tak, 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 kiwa głową, ale zadałem pytanie, ale dlaczego Polacy zabili tylu Niemców? Także tam w ogóle był wykrzywiony w ogóle obraz historii. Rozmawialiśmy no, o powstaniu, ale to w ogóle nie o tym powstaniu, ja tu mówiłem o warszawskim, czy mówiłem o powstaniu w getcie, także to w ogóle jakieś w ogóle pomylenie, musiałem tam wyjaśniać troszeczkę, ale to nie wszystko było tam chyba zrozumiane tak do końca, bo historię właściwie można było fałszować w różny sposób. Tam była historia na eksport, historia tutaj zakłamywana w PRL-u. Także no, wspominam z dużym sentymentem właśnie to. A, to jeszcze powiem, jak do Polski dowiozłem, bo tam dowiozłem takie polskie wydania, znaczy wydanie polskiej kultury, takie malutkie, jak pan pamięta, na pewno były. No i oczywiście tą księgę właśnie cenzury w PRL. No więc z dużym, 2 tygodnie myślałem, jak to przewieźć do Polski, ale jakoś się udało po prostu, jakoś się udało. Na szczęście była taka, pamiętam, celniczka, która w ogóle nie patrzyła na książki, jak ja tam miałem, w ogóle chyba nawet nic nie sprawdzała, tylko pytała, czy nie mam coś do oclenia. Oczywiście nic nie miałem, książki, a najbardziej mi serce waliło, żeby te książki dojechały do Polski. No i dojechały. A co do tych ze Świdnicy, to muszę powiedzieć, że część tych książek jakoś się udało odzyskać poprzez tam jest takie sanktuarium w Paradyżu. Jakoś spotkałem jednego z księży, który jakoś miał kontakt tam z tym Kikiem Świdnicy, który mi te książki część przesłał do mnie, do Warszawy. No ale tych książek oczywiście było tyle, że to się było bardzo, bardzo interesujące, wiele, to się jakoś tak rozpłynęło wszystko, także gdzieś dotarło do ludzi na pewno. A jeżeli tam ze Świdnicy słyszą, to żeby wiedzieli, że ja tu istnieję, że takie zdarzenie było. To była grupa nauczycieli, która przypłynęła jachtem do Kopenhagi.
To na pewno się Państwo skontaktujecie. Teraz pozwólmy ustosunkować się naszym gościom. Dziękuję, szczęść Boże.
Ja chciałbym od razu wejść w słowo, ponieważ Pan jest radnym we Włochach, to już jest chyba Warszawa, granice administracyjne Warszawy. To tak może jako ciekawostkę przytoczę 2 zapisy odnoszące się do Warszawy. Nie należy zwalniać materiałów krytykujących wycięcie fragmentów lasu anińskiego leżących w granicach Warszawy. No i pewnie pan radny by to skomentował, co by się działo teraz, gdyby na terenie jego gminy bez pozwolenia na podstawie decyzji władz jakichś tam administracyjnych wycięto las. Albo nie należy zwalniać żadnych informacji na temat wypadku na moście Łazienkowskim w Warszawie 23 września 1975 roku. Jak to czytam, to przypomina mi się takie wydarzenie straszne z początków grudnia 1967 roku, kiedy w Szczecinie rozpędzony tramwaj złożony aż z 3 wozów wykoleił się przy dużej szybkości i tam śmierć poniosło około 100 osób. To była największa wówczas katastrofa w komunikacji miejskiej w Europie. I co? Następnego dnia w żadnej ogólnopolskiej gazecie nie było ani słowa na ten temat. No to jest rzecz zupełnie niewyobrażalna. Mówię o tym, ponieważ wielu z nas wydaje się, że cenzura PRL-owska dotyczyła kwestii historycznych, takich jak Katyń, albo kwestii stricte politycznych. Nie. Ona dotyczyła całej, można powiedzieć, tkanki życia społecznego. Ona zamykała ludziom usta, ona wykrzywiała obraz tego, co się dzieje w kraju.
Wspomniał pan, panie Piotrze, właśnie o tej cenzurze. To był dosyć dobrze zorganizowany, z tego co ujawnił nam pan Tomasz, organizm posługujący się swoim językiem, swoją wręcz nawet grypserą, hermetycznym językiem, który tylko rozumieli zainteresowani. Mówił pan o tych przypadkach wypadku tramwajowego, ale jeszcze inne propagandowe wydarzenia, którym nie miało nic prawa zakłócić spokoju. To są te słynne pierwszomajowe pochody, które były organizowane i myśmy wiedzieli dokładnie...
Ojcze, pierwszomajowe pochody to jest sprawa, można powiedzieć, niewinna w porównaniu z takimi drastycznymi, tragicznymi zdarzeniami, jak na przykład defilada czołgów w Szczecinie. Jeden z czołgów Gąsienice ślizgają się na zakręcie, wjeżdża w grupę dzieci ze szkoły podstawowej i potem się zbiera ręce i nogi tych dzieci, żeby je zawieźć.
I żaden dziennik telewizyjny.
I następnego dnia ani słowa na ten temat.
Żaden organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o tym nie pisał, żaden dziennik telewizyjny o tym nie mówił, ani żaden serwis informacyjny we wszystkich trzech.
I żyliśmy w błogim przeświadczeniu, że tutaj strajkują dokerzy w Norwegii, we Francji.
A Polska
strajkują śmieciarze, a w Stanach Zjednoczonych strajkują kontrolerzy lotu, a u nas spokój, bo u nas jest dobrze.
Tylko, Polska usłana jest tylko pochodami pierwszomajowymi i nic więcej.
I na tym polegało kreowanie tej rzeczywistości,
to był dopiero
PR, która zupełnie inna była. Takiego PR-u rzeczywiście nikt dzisiaj nie ma, bo dzięki Panu Bogu jednak nikt nie ma takiej mocy.
No jeszcze jest malutka, wąski margines alternatywy.
Opanować.
Wąski margines. Panie Tomaszu, jeszcze słowo do naszego poprzedniego rozmówcy.
No miło mi, że opowiada Pan z takim sentymentem o przypadku, kiedy się udało Panu przewieźć do Polski tą moją księgę. Szarą księgę cenzury. I rzeczywiście tam był, to chodziło o karykaturę Krausego w drugim tomie tego wydania. Są zamieszczone w ilustracjach, są zamieszczone przykłady tych karykatur i faktycznie o tym psie łańcuchowym imperializmu. W tej chwili mam przed sobą ten drugi tom, nawet oglądałem go podczas, gdy pan o tym opowiadał. Bardzo mi miło, bardzo interesujące wspomnienia.
Dziękuję bardzo. Kolejne połączenie, ale jeszcze drobne sprostowanie. Włochy są integralną dzielnicą Warszawy, a nie gminą. Także, panie Piotrze, tutaj dopowiedź jednego z naszych pilnych słuchaczy, ale to usprawiedliwia, bo pan pochodzi...
Bardzo dobrze, dlatego że warszawiacy bardzo lubią, kiedy się dokładnie mówi o Warszawie. Mnie się to bardzo podoba. Można zapytać kogokolwiek na ulicy w Warszawie i z wielką chęcią wytłumaczy, jak dojść do jakiejś ulicy, ponieważ widać, że sprawia mu to przyjemność, że zna topografię Warszawy. Bardzo mi się to podoba w Warszawie.
Dziękujemy pani Marii, która tutaj uściśliła tę informację. Kolejny telefon, skąd tym razem?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Pozdrawiamy Kraków, również piękne królewskie miasto.
Moje miasto.
Ja mam takie pytanie odnośnie pana Moczulskiego, bo z tego, co tu zrozumiałam z tych ostatnich informacji, to i z moich mglistych takich, z tego, co sobie przypominam gdzieś odnośnie pana Moczulskiego, no właśnie kojarząc go z KPN, no to zdaje się, że on był tym szefem, tak, KPN-u, który rozwalił tą patriotyczną Polonię, tak? Bo ponieważ to może później panowie mi odpowiedzą, bo chodzi mi o to, że pana Moczulskiego kojarzę z Nocnej Zmiany, z tego filmu pana Kurskiego, gdzie był pokazany razem z panem Tuskiem, z panem Jeremkiem i innymi, gdy właśnie brał udział w rozwiązywaniu rządu pana Jana Olszewskiego. Poza tym teraz przed wyborami pan Jarosław Kaczyński, kiedy odnosił się do Gierka, właśnie do tych lewicowych osób, no to pan Moczulski w mediach był pokazywany jako taki roztrzęsiony, bardzo zdenerwowany, że to jest oburzający, bo on, czyli pan Moczulski, był 200 parę razy zamykany, czy tam wzywany na policję i jak to może być w ogóle, żeby to, tak pan Jarosław postąpił. No więc jak to tyle, jak chodzi o pana Moczulskiego. Natomiast jeszcze tak na koniec, to po tych informacjach, że właśnie w Szwecji taka masa Polonusów jest właśnie no tą taką nieprzyjemną stroną, można tak powiedzieć, agenturalną, no to skojarzyło mi się, że dostałam takie informacje, że wśród Polonii szwedzkiej rozpuszczone były informacje dotyczące skoków. W bardzo negatywny sposób właśnie skoki były przedstawiane i to było właśnie cały czas, to było rozpuszczone w takiej właśnie formie. I to było dla mnie zastanawiające. I w tej chwili wydaje mi się, że już chyba wiem dlaczego właśnie z tego powodu, co pan przeżył po prostu. Tak mi się wydaje przynajmniej, więc bardzo proszę odnieść się do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. Szczęść Boże. Już nasi goście odpowiadają.
Tak, ma pani rację.
Pan Tomasz. Przykładów
właśnie, o które pani wspomniała zawsze na końcu. No to jest po prostu, są po prostu wpływy w środowisku emigracji pochodzącej z Polski, tej właśnie części emigracji pomarcowej, która opanowała właściwie wszystkie centra organizacji emigracyjnych polskich. Zwłaszcza po upadku komunizmu oni rozpoczęli akcję przenikania do tych nawet organizacji polonijnych w okresie przed upadkiem komunizmu. Oni traktowali jako rzecz bardzo wątpliwą, zbiorowisko oszołomów, nacjonalistów, i którzy nawet nie używali w swoim języku słowa niepodległość. A gdy już skończyła się komuna w Polsce, nagle, gdy odwiedziłem parę razy OPON, czyli Organizację Polskich Organizacji Ośrodek Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie, tam nagle widziałem już, że szefem jest jeden z tych działaczy, i nagle zauważyłem, że w ich frazeologii jest używane również określenie niepodległość nagle, patriotyzm. Także to wszystko jest bardzo dziwne, ale pokazuje w jaki sposób, jakie wpływy ta emigracja utrzymała w środowisku emigracji polskiej w Szwecji. Także to wszystko, co pani, te przykłady, które pani wymieniła, wcale mnie nie dziwią. Ma pani rację, tak jak pani podejrzewa, to jest rzeczywiście spowodowane tym właśnie.
Jeśli chodzi o prasę, jaką mają skoki, to ona jest nieprzychylna nie tylko w Szwecji, ale także u nas. No ale kiedy popatrzymy na nasz dziennik, na reklamy skoku w naszym dzienniku, no to od razu widać, że pewni ludzie nigdy nie będą tego tolerowali. Poza tym skok jest patronem, bywa patronem różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, nawiązującym do tradycji niepodległościowej, i w związku z tym wielu ludziom się to nie podoba. Jeśli chodzi o wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego odnoszące się do okresu gierkowskiego, to ja pamiętam, że w czasie tej kampanii trzeba było, jeśli ktoś lubi oglądać wiadomości TVN-u, trzeba było zaraz potem włączyć jednak program Pierwszy Telewizji i obejrzeć wiadomości. I nagle się okazywało, że to, co mówił Jarosław Kaczyński, miało zupełnie inny sens, ponieważ wszystko zależało od kontekstu, od fragmentu cytowanego, więc trzeba podejść do tego rozsądnie. Okres gierkowski z jednej strony nie zasługuje na żadną apologię, chociażby dlatego, że to w okresie Gierka wprowadzono zapisy do konstytucji o przewodniej roli partii komunistycznej, o wiecznej przyjaźni z Sowietami. To są zapisy, jakich nawet Gomułka nie ważył się wprowadzić. A więc choćby z tego powodu, jeśli naprawdę dbamy o polskie imponderabilia, o wartości jakieś takie niepodległościowe, to nie należy tego okresu nadmiernie wynosić. A z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że byłoby rzeczą niewłaściwą porównywanie działalności opozycyjnej w okresie gierkowskim z działalnością na przełomie lat 40. i 50., bo to są dwie różne rzeczywistości, jeśli chodzi o skalę represji i siłę, dotkliwość tych represji, absolutnie nieporównywalne. A niestety jest wielu opozycjonistów lat 70., którzy kreują się na wielkich bohaterów, i to jest dosyć, muszę powiedzieć, irytujące.
Jeszcze 17 minut, panie Tomaszu, tak? Jeszcze
a to wyrywanie z kontekstu, o którym wspomniał Piotr Szubarczyk, pan Piotr Szubarczyk, no to jest właśnie przykładem tej współczesnej cenzury. No wyrywanie z kontekstu, czyli selekcja informacji, selekcja, prawda selektywna. Czyli, a z definicji prawda selekcja informacji to jest po prostu cenzura.
Dziękuję, kolejne połączenie. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bożena z Warszawy. Pozdrawiam osoby w studio i całą rodzinę słuchaczy Radia Maria. Ja chciałam powiedzieć, wspomnieć o cenzurze współczesnej. Nieraz się tak zdarza, że są rozmowy w różnych mediach, gdzie mogą się wypowiadać słuchacze, powiedzmy tak jak w Radiu Maria, ale tutaj to jest tak, że po prostu nie ma, przepraszam za takie określenie, bramkarza, który po prostu cenzuruje już na początku, zanim człowiek odezwie się na antenie. Tutaj można się wypowiedzieć i nie ma z tego, nie ma problemów. A są takie media, gdzie po prostu jest człowiek, który wypytuje, co dana osoba chce powiedzieć. Jest też takie medium, które się, przepraszam, że to powiem, które się uważa za telewizję katolicką, gdzie na przykład ja miałam taki przypadek, że był szef pewnego radia i ja połączyłam się z tą audycją i zapytałam, dlaczego nas, słuchaczy Radia Maria, w tak brzydki sposób, tak brzydko się określa. I proszę sobie wyobrazić, że mnie rozłączono ze studiem i poza anteną osoba, która przyjęła mój telefon, powiedziała, żebym ja już nigdy nie dzwoniła do tej telewizji. W demokracji powiedziano mi, że ja nie mam prawa, nie powinnam dzwonić do tej telewizji. I to jest właśnie taka współczesna cenzura, że słuchacze nie zawsze mogą się wypowiedzieć, że się ich wypytuje albo się wyłącza. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, my nie wyłączamy. Tutaj pani...
Przypomniało mi się kiedyś razem z kolegą z Instytutu Pamięci Narodowej Kamilem Ruteckim, on już nie pracuje w IPN-ie, pracuje w innej instytucji. Pisaliśmy o cenzurze perelowskiej i pytam się, Kamil, wymyśl jakiś tytuł, dlatego że nic mi nie przychodzi do głowy. I on wymyślił taki tytuł: Za komuny tego nie było, ze znakiem zapytania. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że wielu ludzi, którzy z wielkim sentymentem wspominają PRL i ten PRL widzi im się jako no, niemal okres rajski, z jednej strony łapią się na taki mechanizm psychologiczny, byli po prostu młodzi, piękni, teraz są starsi, spotkały ich jakieś niepowodzenia w życiu i nadmiernie idealizują ten okres PRL-u. Natomiast druga rzecz jest taka, że ponieważ cenzura stała na straży
dobrego samopoczucia.
Dobrego samopoczucia, właśnie. Nie dopuszczała ważnych informacji, które mogłyby ten sielski obraz popsuć, to oni żyją w błogim przeświadczeniu do dzisiaj, że było właśnie lepiej niż naprawdę było. A ja kiedy myślę o PRL-u, kiedy szukam jakiejś takiej metafory, to przypominam sobie taką scenę. Ciebie, Tomaszu, już wtedy w kraju nie było. Jest początek lata 81 roku. Spoglądam z balkonu w kierunku najbliższego sklepu spożywczego. Rozpacz, bo półki puste, ale kilku mężczyzn stoi pod tym sklepem i wylewa coś z jakichś butelek. Bardzo mnie to zaintrygowało, podszedłem tam. Okazało się, że kupili ocet i wylewali ten ocet, ponieważ butelka na skupie była droższa niż butelka z zawartością. No, no i to jest ten piękny PRL.
To była przedsiębiorczość.
Można się z tego oczywiście pośmiać, jeśli ktoś chce, ale proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby przyszłość naszych dzieci, gdybyśmy dalej ten ocet z tych butelek wylewali. Więc tym wszystkim, którzy w sposób bezkrytyczny z powodów czysto subiektywnych tak ten PRL odbierają, apelowałbym do tych osób, żeby naprawdę wykazały tutaj więcej zdrowego rozsądku w wypowiedziach publicznych. A mówię to także dlatego, ojcze, że dwa dni temu była bardzo ciekawa audycja telewizyjna trójka, to się nazywa TVP Info, tak? I tam wystąpiły dwie osoby, znana zresztą skądinąd bardzo miła piosenkarka Alicja Majewska i pan Ogórek, Michał Ogórek, tak? To jest ten felietonista Gazety Wyborczej.
Zapewne to.
Felietonista taki właściwie, no trudno powiedzieć felietonista, taki prześmiewca, specjalizuje się w krótkich takich tekścikach. I pani redaktor prowadząca postawiła taki problem, jak wspominamy PRL, no bo był 22 lipca. Ja się obawiam, że za kilka lat znowu będziemy świętować 22 lipca, bo naprawdę tak ciepło już dawno o 22 lipca nie mówiono. W każdym razie to, co pan Ogórek i pani Alicja Majewska wygadywali na temat PRL-u, no to w pewnym momencie budziło już mój lęk. Doszli do wniosku, że to był bardzo miły okres. Pan Ogórek powiedział, że byłoby przesadą, bo on dostrzega jak gdyby takie dwie skrajności. Z jednej strony są ludzie, którzy próbują nam wmówić, że PRL to były więzienia, a z drugiej strony są ludzie, którzy próbują nam wmówić, że PRL to był taki wesoły barak w krajach demokracji ludowej, a on uważa, że to prawda leży po środku. No i pani Majewska też z błyszczącymi oczyma opowiadała, jak to tam pięknie wyglądały początki jej kariery piosenkarskiej. No i była prowadzona sonda wśród widzów. No niestety sondy telewizyjne mają to do siebie, że w zależności od tego, co mówią te osoby zaproszone, to jakoś ci telewizowie przychylają się do ich opinii. Poza tym nigdy nie wiemy, ilu ludzi uczestniczyło w takiej sondzie. Może to było tylko 15 albo 20. Może rodziny tych bohaterów tam występujących. W każdym razie 22 lipca roku pańskiego 2010 w sądzie telewizyjnej na trzecim kanale telewizji polskiej TVP Info dowiedzieliśmy się, że 87% widzów dobrze wspomina PRL, a tylko 13% miałoby do tego PRL-u jakieś pretensje. No to jest też przykład braku odpowiedzialności w końcu poważnego i pożytecznego medium, które nie zdaje sobie sprawy z tego, że urabia jakąś fałszywą opinię na temat PRL-u. I to też ma związek niewątpliwie z tą cenzurą.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jutro z Katowic.
Kto może
ja
jeszcze
rozumie? Ja króciutko. Pani Majewska musi być dużo młodsza ode mnie, bo ja jestem innego zdania. Ale chciałam wrócić do takiej najświeższej sprawy. Pielgrzymki rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Nie było ani słowa w telewizji, ani słowa w prasie o tej pielgrzymce, ani jednej migawki w telewizji. Jak to zrozumieć? Czy my już naprawdę nie mamy dziennikarzy, którzy by chcieli pokazywać nam to, co istotnie dzieje się w naszym kraju?
No i to jest pytanie o etos dziennikarski. Między innymi pozwólmy odpowiedzieć tutaj naszym gościom. Dziękujemy pani.
Dziękuję bardzo.
Trudno wprost odpowiedzieć, bo myślę Tomaszu, że my tutaj nie mamy odpowiedzi na każde takie pytanie. W każdym razie ja widzę w tym pewien mechanizm taki pomocniczy cenzury, że pewne zjawiska, pewne wydarzenia deprecjonuje się, zbywając je milczeniem, ignorując.
Marginalizując, tak.
I przykładem jest rodzina Radia Maryja, bo to jest, mieszkasz na co dzień w Szwecji, może nie jesteś do końca zorientowany, ale to jest wielomilionowy ruch społeczny. Od czasów Solidarności, od czasów ruchu społecznego Solidarność, ruch, który się nazywa Rodzina Radia Maryja, to jest największy ruch społeczny, jaki występuje w naszym kraju od wielu lat. I jeśli dochodzi do takiej pielgrzymki Radia Maryja, czy jest to w ogóle święto tej rodziny Radia Maryja, jeśli setki tysięcy ludzi mobilizują się w tym czasie.
Prawie pół miliona ludzi na Jasnej Górze.
No właśnie.
I miliony ludzi przed odbiornikami telewizora.
Jeśli tego się nie pokazuje, no to można powiedzieć po pierwsze, że mamy media nieprofesjonalne, ale oczywiście byłaby to naiwna odpowiedź. Trzeba powiedzieć, że mamy media manipulujące, a nie nieprofesjonalne, bo jednocześnie w tych dniach, kiedy można było tej pielgrzymce powiedzieć, kiedy można było tych ludzi pokazać, kiedy można było pokazać powody, dla których oni zadają sobie tyle trudu, bo to przecież jest ogromny trud ojcze, prawda? Poza wszystkim. To mówi się o rzeczach zupełnie błahych, bez znaczenia i to w serwisie informacyjnym ogólnopolskim.
Dla władców czy zarządzających tymi mediami nieważne jest, że grupa pół miliona Polaków gromadzi się na Jasnej Górze, to jest nieistotne, albo wyjmuje się pewien element z tego zgromadzenia, który się propagandowo wykorzystuje, bo tutaj nie mogę się zgodzić z panią naszą rozmówczynią. Było echo tego spotkania w mediach prywatnych, czy też w mediach tutaj publicznych, ale tylko był jeden fragment, jeden wyrywek tego spotkania propagowany przez te media.
ulubiony, ojcze, sposób przekazu, który wielokrotnie widziałem na przykład w Gazecie Wyborczej, polega na tym, że się wybiera jedną osobę, starszą osobę i robi się zdjęcia, nie wiem jak to fachowo się nazywa, to fotograf by to wyjaśnił, robi się takie brzydkie zdjęcie, takie ujęcie od dołu, żeby
karykaturalne,
tak, żeby pokazać, że jest to osoba jakaś fanatyczna, niemądra, która po prostu sama nie wie po co tam. No, takie rzeczy też się
robi. Więc pan Tomasz tutaj również nam przedstawił dzisiaj pewne metody manipulacyjne, które cenzura stosuje. Kiedyś to była cenzura, dzisiaj mówimy już o poprawności politycznej i o PR-ze, bo cenzura już się zaczyna nazywać PR-em tutaj. No i ta prawda jest zniekształcona, czyli jest kłamstwo, fałsz zamiast prawdy.
No tak, no cenzura z definicji jest po prostu selekcją informacji, a więc doborem pewnych fragmentów pełnego obrazu zdarzenia czy rzeczywistości w ogóle, które dobiera się w odpowiedni sposób i układa w całość, która tworzy tak zwaną prawdę selektywną, która wprowadza w podobny sposób w błąd odbiorcy takiej informacji, jak kłamstwo wprost. Jeżeli możemy powiedzieć, że kłamstwo wprost oznacza informowanie o tym, że zdarzyło się coś, co się nie zdarzyło, względnie odwrotnie, że nie zdarzyło się coś, co się zdarzyło, to prawda selektywna, pokazując odpowiednio dobrane fragmenty pełnego obrazu, wywołuje sugestię, że coś się nie zdarzyło, co się w rzeczywistości zdarzyło i odwrotnie. W rzeczywistości więc nawet jeżeli możemy powiedzieć, że teraz poprawność polityczna zastąpiła tą cenzurę instytucjonalną, to w gruncie rzeczy ona też jest formą cenzury, tylko że po prostu ona już ma jest pozostałością po tej części zjawiska cenzury, które w PRL-u jeszcze istniało, ale bez tej nadbudówki instytucjonalnej. Ona jest sprawowana po prostu przez dziennikarzy, przez środowiska dziennikarskie, przez redakcje różnych mediów, zgodnie z kryteriami selekcji, ich własnymi, które można też oczywiście nazwać kryteriami cenzorskimi. Mhm. I w gruncie rzeczy ja oczywiście rozumiem, że można stosować to określenie, ale to w dalszym ciągu jest cenzura. Tylko, że nie jest sprawowana przez i kontrolowana, że tak powiem, przez
Główny Urząd Kontroli tak Prasy, jest. Publikacji i Widowiska.
Tak, tak.
Jak to kiedyś
jest
było.
Błędem wyciąganie takiego wniosku albo ogłoszenie przez niektóre środowiska medialne, że to zdarzenie, jakim była likwidacja Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w roku 91, że oznacza to równocześnie koniec istnienia cenzury. To nie jest prawdą.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno połączenie, ostatnie może już dzisiaj, gdyż wiem, że panowie zgodziliście się zostać po północy z naszymi słuchaczami, odpowiadając na ich pytanie. Teraz odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Jerzy z Francji, serdecznie witam ojca oraz szanownych panów. Mnie najbardziej nurtuje problem tego fantastycznego podobieństwa stylu rządzenia obecnej ekipy politycznej do PRL-u. Po prostu oni tworzą PRL 2. I nasuwa się pytanie, jakżeż to mogło się stać wśród ludzi, którzy właściwie nie są komunistami, a jednak stali się nimi. A rzecz jest, przyczyną tego jest jedna. Ambicje polityczne bez profesjonalizmu przygotowania. I to spowodowało, że wspólny motyw polityczny działania jest dla PRL-u i dla tej ekipy. To znaczy władza, za wszelką cenę władza, bez przygotowania. A skoro pojawia się ktoś, kto jest mądrzejszy, jest eliminowany. Tak samo, jak było za PRL-u. Bo przecież to była władza dla samego siebie. Ten apetyt na władzę jest w tej ekipie tak bardzo wielki, że nawet priorytety się zmieniły. Sama władza, własne interesy są na pierwszym miejscu. Już nie Pan Bóg, już nie wiara, już nie zasady etyczne. Nie, Najważniejsze jest to, byśmy się utrzymali za wszelką cenę. I to jest to. Wspólny motyw działania. Władza dla samego siebie. Komunizm. To był w komunizmie. To były osoby, które były podległe Rosji, Sowietom, a w gruncie rzeczy nie mieli najmniejszego rozeznania w polityce. Nie wiedzieli, co to znaczy rządzić. Właściwie to była władza dla nich samych. I stąd u Miński, prawda, do wschodniego brata byli się utrzymać, a naród się nie liczył. W naszym obecnym w kraju, w obecnej sytuacji, sytuacja jest podobna. Bo jeśli zaczynam niszczyć przeciwnika politycznego, to już jestem, wpadam w pułapkę systemu komunistycznego. To nie jest demokracja. W demokracji istnieje konkurencja i walka nawet konkurencyjna. Nigdy walka, prawda, niszczycielska. To jest niedopuszczalne, to jest antydemokratyczne. I to się dokonuje. Dlaczego? Dlatego, że PiS jest bardziej przygotowany, jest bardziej mądry i dlatego to jest reakcja. Trzymanie za wszelką cenę swojej władzy. I to jest właśnie to, czego nie dostrzegają wielu rodaków. A dlaczego? Jak komunizm operował różnymi, przeróżnymi, pięknymi, prawda, terminami, nawet z naszej wiary, przyjaźń międzynarodowa, pokój między narodami. Tak, drugą tutaj przesłoną jest to, że w tę pułapkę wpadli ludzie wierzący, którzy jednak źle robią. I to oni są tą, i ta ich wiara jest nikim, dla wielu jest tą przysłoną, przecież to ludzie wierzący, a nie dostrzegają, że to są ludzie, którzy stosują metod dla własnej władzy, dla własnych interesów, stąd obywatel się nie liczy, ponieważ jest to system niszczycielski. Na pierwszym miejscu utrzymanie się dla własnych interesów. Ponadto absolutnie, jak i w komunizmie, tak i w tej obecnej sytuacji jest brak właśnie tej inteligencji emocjonalnej. Jej po prostu nie ma. Po prostu jej nie ma. Tutaj siła słowna pięści się liczy. Po prostu nie jest ważne, najważniejsze jest, by się utrzymać. I to jest całe jest nieszczęście. Ale istnieje drugie pytanie, dlaczego inni? Dlaczego inni jednak mimo wszystko ich potwierdzają, idą za nimi, mimo wszystko, że ci stosują identyczne metody nieetyczne. Jako katolicy, no właśnie to są tacy ludzie. I tacy ludzie idą za nimi, ale ich popierają ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiają swój interes, a nie interes narodowy. I dla nich obojętne, czy sąsiad cierpi, czy nie ma pracy, nieważne, byleby mój interes szedł. To jest identyczna, to jest ekipa egoistyczna dla własnych interesów trzymających się za wszelką cenę. Za wszelką cenę i wszelkimi metodami. I dlatego mamy to podobieństwo do PRL-u, czego bardzo wielu nie dostrzega. Po prostu ambicje polityczne, które ta partia ma, nie mają wsparcia profesjonalnego. Ich opór i nawet metody za wszelką cenę, by się utrzymać, są identyczne jak w PRL-u.
Kto nie ma
nie
wsparcia,
nadaje się, nie potrafi, a jednak rządzi i każdego przeciwnika niszczy.
Panie Jerzy, kto nie ma
to
wsparcia?
To jest właśnie PRL.
Panie Jerzy.
Szczęść Boże, takie są moje, prawdę, moje spojrzenie na obecną sytuację w naszym kraju.
Ale czy pan nas
słyszy? Szczęść Boże,
panie Jerzy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tak?
Halo, panie Jurku? Słyszymy
tak,
się?
Tak, słyszę.
Pan mówił o tym, że nie są przygotowani do pełnienia władzy?
Nie są przygotowana odna ekipa do władzy właśnie dla narodu, tylko dla pewnej
narodu,
grupy społecznej.
Ale dla siebie tak. Halo?
Tylko oni traktują bardzo naród instrumentalnie. Ten, który
rozumiem
jest z nami,
teraz
temu jest dobrze. To jest tak samo jak w komunizmie.
Rozumiem. Tak, tak. Czyli teza redaktora Wyszkowskiego również tutaj tak jest potwierdzona przez pana.
Szczęść
dziękuję,
Boże,
szczęść Boże.
Z tego, co pan Jerzy powiedział, przekonuje mnie jeden wątek. Ta uwaga o tym braku inteligencji emocjonalnej. Bo ja rzeczywiście też dostrzegam pewne podobieństwo, jeśli już mamy snuć takie analogie, zarówno władza w czasach PRL-u, jak i niestety obecnie rządzący, bardzo obawiają się emocji. A więc brak właśnie tego, tej inteligencji emocjonalnej, brak...
Ale z jednej strony bardzo obawiają się emocji, które jednoczą, a z drugiej strony tak. mają bardzo dobrze emocje rozpracowane narodu i robią niejeden poligon, przeprowadzili już na narodzie.
No to już jest co innego.
Przez programy telewizji bardzo naród antagonizowano, wręcz sączono jadem, przeciwstawiano jedni drugim. I te metody rozatomizowania narodu mają bardzo dobrze opracowane. I tutaj media, w tym telewizja, no są doskonałym instrumentem.
W każdym razie nie wykorzystano ogromnego potencjału narodowego, jakim była mobilizacja po tragedii smoleńskiej.
Wykorzystano, panie.
Wykorzystano, ale w sposób opaczny.
Negatywny.
Tak, tak. A to była wielka szansa znowu powrotu jakby do siebie Polaków.
Z tego te siły, które są, na których czele stoją osoby zanotowane w raporcie o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, te osoby, które stworzyły te siły, doskonale to wykorzystały, żeby nie zjednoczyć wokół jednej myśli, co nie nowa. Tutaj powracam do tego cytatu, którym kończyliśmy nasze spotkanie po 18.15. Panie Tomaszu.
No, jeśli chodzi o wypowiedź pana Jerzego, ja rozumiem bardzo dobrze jego uczucia, które kierują jego rozważania, które wplecione są w jego rozważania, ale nie zgodziłbym się jednak z jego twierdzeniem, jakoby Platforma Obywatelska nie miała wsparcia profesjonalnego. Niestety sukcesy, które odnosi, zawdzięcza właśnie bardzo profesjonalnemu wsparciu ze strony mediów postkomunistycznych, które mają niestety mają przewagę w obrębie władzy czwartej.
Czyli tutaj ten szef łączący Platformę Obywatelską, świat polityki i świat mediów jest bardzo mocny.
Bardzo mocny i to jest świadome tego wsparcia i znaczenia roli mediów w zdobywaniu władzy przez Platformę Obywatelską. Oni są bardzo, jak najbardziej świadomi i oni zdają sobie doskonale sprawę z tego, także oni nie uważają, że to jest ich wyłączna zasługa. To jest zasługa właśnie tych mediów postkomunistycznych, w których interesie jest popieranie tego, jak to oni mówią, mniejszego zła w porównaniu z PiS-em. No.
Wspomniał pan, panie Tomaszu, w wywiadzie dla naszego dziennika, że współcześni dziennikarze, jak w czasach PRL-u, często nie potrzebują cenzora, ale sami są już autocenzorami, dostosowując się do wymogów swoich wydawców.
Tak, tak.
Kiedyś byli radcy, mówiliśmy o tym, nie cenzorzy, a radcy, którzy potrafili tutaj zakodować pewien system samozachowawczy dziennikarzom. Dzisiaj są wydawcy?
No dzisiaj są wydawcy i środowiska postperelowskie. Nawet nie musi być to zakodowane przez wydawców, przez pracodawców, którzy zatrudniają dziennikarzy, lecz po prostu środowiska, które przetrwały. Czyli dawni po prostu perelowscy dziennikarze. Oni odczuwają, są świadomi wspólnot interesów z tymi ekipami, które kiedyś tworzyły władzę komunistyczną w Polsce i którym one, te kadry dziennikarskie, służyły. Przez 20 lat w dalszym ciągu jeszcze te kadry kształtują preferencje, sympatie polityczne i sposoby interpretacji zdarzeń młodego na rybku dziennikarskiego, który po prostu pracuje w tych mediach, które odziedziczone zostały po PRL-u i w dalszym ciągu, albo utworzone przez dawnych aparatczyków czy SB-ków i po prostu kontynuują poparcie dla tych środowisk, które stały się beneficjentami transformacji ustrojowej. Mam na myśli oczywiście dawnych polityków, dawnych SB-ków, którzy stali się kapitalistami, mimo że wtedy śmiertelnym ich wrogiem w czasie trwania PRL-u był właśnie ustrój kapitalistyczny. I oni po prostu im służą, ich interesom. mam na myśli dziennikarzy, zatrudnionych oczywiście w tych mediach, które dominują na rynku medialnym.
Bardzo dziękuję za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy, pan Tomasz Strzyżewski, człowiek, który przekazał światu niszczycielski charakter, gość cenzury PRL-u, wywożąc potajemnie w roku 77 jej tajne zapisy za granicę i publikując je, oraz pan Piotr Szubarczyk. To goście naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Z naszymi gośćmi będzie można spotkać się już za 17 minut po północy. Ojciec Janusz Dyrek przywita się również z Państwem i będziemy dalej mogli kontynuować te rozmowy niedokończone o PRL-owskiej i współczesnej cenzurze w Polsce.
Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora, prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. A prawdą jako chlebem dzielić się wypada w domu, w sejmie, w urzędzie, w partyjnych naradach, żeby było jej dosyć dla przyszłych pokoleń i w każdym polskim domu, i na polskim stole. Niech nie zbraknie tej prawdy w POP, w powiecie, w urzędzie wojewódzkim, w centralkomitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece niebiescy anieli. Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą, i jak tylko coś skłamie, to od razu wryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana, tak aż mu pójdzie w pięty metodą Ur Ojdana.